Emmanuel Macron przyznał, że wyniki wyborów pokazują przywiązanie Węgrów do wartości europejskich. Głos zabrał także kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gratulując zwycięstwa i deklarując chęć współpracy. Błażej Kulesza, TOK FM.
A polska strona na razie milczy. Nie ma gratulacji ani ze strony premiera, ani prezydenta. Jedynie głos w sprawie wyborów zabrała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Wszystko wskazuje na to, że opozycyjna partia TISO nie tylko wygra wybory, ale będzie miała też większość konstytucyjną. Zauważył w programie specjalnym w TOK FM Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej.
To jest triumf, który daje TISie możliwość robienia wszystkiego, co chcą.
Wyniki wyborów na Węgrzech są sygnałem dla zaprzyjaźnionych z Viktorem Orbanem ugrupowań w innych krajach.
Pamiętajmy, że przyjacielem też, jeśli chodzi o sąsiedztwo, to jest Babisz, premier Czech, premier Słowacji Fico, to też przyjaciel. Więc generalnie dla tych wszystkich polityków to jest taki bardzo siarczysty policzek, tak? To, co się stało. Orban jest w sumie na deskach.
Tymczasem Peter Modior zapowiedział, że na pierwszą wizytę zagraniczną wybierze Warszawę. A Węgrzy świętują. Wzdłuż zachodniego brzegu Dunaju zebrały się tysiące, przede wszystkim młodych obywateli, zadowolonych z wyników wyborów. Jak zgodnie mówią, to nowe, inne, lepsze Węgry. Podkreślają również, że to także głosy, aby pozostać częścią Europy. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przez całą noc w północno-wschodniej połowie kraju utrzyma się małe zachmurzenie, a w południowo-zachodniej umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie i krańcach zachodnich miejscami może pojawić się również przelotny deszcz. Termometry pokazują od minus 3 stopni na wschodzie, przez 2 powyżej zera w centrum, po 8 na plusie na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seks audycję, a przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Program realizuje Michał Brodowski, wydaje Maria Mroczkowska, a my dziś na żywo z Państwem ze studia Radia TOK FM będziemy rozmawiać o pożądaniu. Co się dzieje, jeżeli w jakimś etapie życia jest go trochę mniej i czy są sposoby, żeby znowu je rozniecić? Czy pożądanie może wrócić, kiedy już zgasło? To nasz temat przewodni, a my zapraszamy Państwa do dyskusji 22 44 44 044, i czekamy na Państwa historię, czekamy na Państwa przemyślenia, a być może ktoś z Państwa doświadczył czegoś takiego. Byliście Państwo w związku, w którym pożądanie zgasło, zmniejszyło się, albo być może zeszło na dalszy plan? I co wtedy? W jaki sposób być może udało się wrócić znowu na dobre tory? 22 44 44 044. Robert, nie jest tak prosto z tym pożądaniem w momencie, w którym żyjemy w świecie, kiedy ciągle coś się dzieje.
Rzeczywiście, pożądanie jest takim bardzo złożonym konstruktem. Bardzo wiele czynników składa się na to, co my dyskutujemy jako pożądanie. Ono ma swoje źródło w tych czynnikach psychospołecznych, ma źródło swoje w czynnikach biologicznych i relacyjnych. Mhm. I o tych wszystkich elementach będziemy dzisiaj rozmawiać.
To, zanim zaczniemy w takim układzie dyskutować o tych wszystkich wątkach, które wymieniłeś, myślę, że dobrze by było, gdybyśmy ustalili, czym jest to pożądanie, bo pożądanie jako konstrukt taki, który funkcjonuje w seksuologii, ma swoją konkretną definicję. Z kolei w takim potocznym języku bywa bardzo rozszerzane znaczenie pożądania i myślę, że dobrze by było, żebyśmy zaczęli właśnie od tego, czym jest pożądanie.
Rzeczywiście, to pożądanie ma swoją definicję i też pożądanie na pewnym etapie nauki zostało włączone w ogóle do cyklu reakcji seksualnych. Początkowo dyskutowano głównie pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie. Helen Kaplan, to taki słynny linearny model, właśnie zaczęła dyskutować pożądanie jako jeden z niezbędnych składników też rozpoczęcia czy trwania tego cyklu reakcji. I czym ono jest? To jest pewna gotowość do podjęcia aktywności seksualnej z drugą osobą czy z osobami.
To jest też energia taka seksualna, którą ukierunkowujemy na danej osobie albo obiekcie, który jest zgodny z naszymi potrzebami seksualnymi, z naszymi preferencjami seksualnymi, czyli w takim bardzo wąskim, naukowym słowniku o pożądaniu mówimy wtedy, kiedy odnosi się do konkretnej osoby, czyli na przykład pożądam tej osoby, pożądam tego rodzaju aktywności. Natomiast taka energia, którą mamy w sobie na poziomie bazowym, to jest libido. To jest to libido,
to jest popęd seksualny,
czyli ten bardzo biologiczny konstrukt, który następnie w momencie, w którym pojawia się obiekt, który odpowiada naszym preferencjom seksualnym, zamieniamy właśnie na już bardziej poznawczy element tego modelu reakcji seksualnych, jakim jest pożądanie. Bo pożądamy jednak czegoś na poziomie też świadomym.
Rzeczywiście, jeżeli mówimy o pożądaniu, to najczęściej mówimy o różnych warstwach tego pożądania i ten czynnik, o którym wcześniej wspomnieliśmy, ten czynnik psychospołeczny, czy później nadawanie właśnie tego kontekstu poznawczego, ma swoje ogromne znaczenie, bo to jest takie ukierunkowanie tej energii, pewna gotowość, którą w różny sposób zostaje zrealizowana.
I żeby w takim układzie doszło do uruchomienia takiego procesu, jakim jest pożądanie, czyli żeby ta energia została gdzieś sfokusowana na danym obiekcie, osobie, partnerze, partnerce, no to najpierw dobrze by było, żeby ta energia w ogóle istniała, bo ja się bardzo często spotykam z sytuacjami, kiedy przychodzą do gabinetu osoby, które mówią o tym, że nie mają ochoty na seks, nie mają potrzeb seksualnych, albo ta energia, to libido, popęd seksualny zgasły, zniknęły, ale kiedy zaczynamy analizować poszczególne elementy, to co się dzieje z ciałem i głową, okazuje się, że często mylimy te dwa elementy, czyli ten poziom energii seksualnej i gotowości naszego ciała do tego, żeby wejść w aktywność seksualną, a pożądanie, czyli to wejście w aktywność seksualną z daną osobą.
Tak, ta chęć ma tutaj niebagatelne znaczenie i rzeczywiście, jeżeli byśmy popatrzyli też na taką strukturę pacjentów, to ten problem, tak najszerzej oczywiście nazywany przez osoby pacjentki jako problem z pożądaniem, jest jednym z najczęstszych motywów udania się do gabinetu w ogóle. Oczywiście, tak jak mówisz, tam bardzo wiele elementów jest ulokowanych, ale ten spadek ochoty jest czymś, co no, bardzo często w gabinetach seksuologów jest w różny sposób dyskutowane, ale niezwykle ważne jest to do rozróżnienia, o którym mówisz, bo czasem jest sprawność na poziomie organicznym.
Biologii,
natomiast właśnie pojawia się jakiś rodzaj bariery, braku chęci, spełnienia z daną konkretną osobą. I to najczęściej oczywiście odzwierciedla się w takim przykładzie, że jestem w związku i mam ochotę na seks, ale nie mam ochoty na seks z moją partnerką, czy też partnerem. No i tutaj to najczęściej jest ta opowieść właśnie o tym pożądaniu. Zdarza się oczywiście, że generalnie również ta funkcja seksualna jest w jakiś sposób dysfunkcyjna, natomiast popatrzmy na to właśnie w tej perspektywie i często to nazwanie tego, że nie mam chęci, to co ty powiedziałaś, moim zdaniem jest bardzo symptomatyczne, jest tym, co osoby pacjenckie mówią jako problem w relacji.
22 44 44 044 to nasz numer telefonu. My dzisiaj jesteśmy na żywo i rozmawiamy o pożądaniu. Czym jest pożądanie i co się z nim dzieje w relacji, zwłaszcza takiej, która przechodzi pewne trudności. I kiedy pożądanie, czyli ta ochota na drugą osobę, znika, albo być może w znacznym stopniu się zmienia, zmniejsza. I co wtedy? Czy to oznacza, że ta relacja jest już na takiej fazie schyłkowej, czy być może coś jeszcze możemy z tym zrobić? 22 44 44 044 to nasz numer telefonu.
Natomiast... Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Można też do nas pisać poprzez media społecznościowe. Jeżeli państwo nie chcą zadzwonić, a chcą zostawić wiadomość, to można napisać na Facebooku albo Instagramie do nas wiadomość. Znajdą nas państwo pod nickiem Seks Audycja.
Tak jest. I super, bardzo fajna, super, że to dodałeś, bo rzeczywiście państwo, nawet z ostatnich naszych Seks Audycji, widzieliśmy, że z tej możliwości kontaktu też państwo korzystają. A my już mamy pierwszą osobę. Dodzwoniła się do nas pani Krystyna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Krystyno.
Dobry wieczór.
Miło nam, dobry wieczór.
No, chciałam się podzielić swoim życiem. Ja już właśnie
pani Krystyno, przepraszam, tylko poproszę, żeby pani troszkę ściszyła radio, bo wydaje się nam, że się dubluje.
Nie, radio głośno gra, tak, przepraszam. Już wyciszyłam.
O, super, dziękujemy bardzo.
No więc, właśnie jak zaznaczyłam, że ja już mam sporo lat na garbie, jak to się mówi, ale chciałam tylko powiedzieć, że ja miałam bardzo udane życie w małżeństwie. Mhm. Moje małżeństwo trwało 39 lat. I muszę pani powiedzieć, że no do samego końca bardzo intensywnie nasze współżycie trwało. Mhm. I na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że to właściwie te zbliżenia były prawie codziennie. Wyjątkowe były dni, że tych kontaktów nie było.
Pani Krystyno, to rzeczywiście brzmi w taki sposób absolutnie fantastyczny i tak, bardzo radosny, tak. Jeżeli tak. Chodzi o takie cieszenie się seksualnością przez tyle lat. A czy pani mogłaby podzielić się z nami tą tajemnicą? Jak to państwo zrobili? W jaki sposób udało się państwu cały czas podniecać, podsycać ten płomień, tak żeby między państwem cały czas to pożądanie było?
Proszę panią, mój mąż mnie po prostu kochał. Ja byłam od niego młodsza o blisko 7 lat. Poznaliśmy się, kiedy ja miałam lat 19. I no tak po prostu to wybuchło. Po prostu tak to wybuchło i tak to trwało. I to życie było bardzo urozmaicone, bardzo.
No naprawdę bardzo się cieszymy, pani Krystyno, bardzo dziękuję za tę wiadomość, bo to jest fajny punkt wyjścia dla nas do dyskusji, że to nie jest tak, że bycie w relacji, która trwa dłużej, oznacza, że siłą rzeczy na jakimś etapie pojawią się trudności, jeżeli chodzi o aktywność seksualną, o pożądanie, o zaangażowanie w seksualność.
Absolutnie.
Bardzo dziękujemy, absolutnie, pani Krystyno. Proszę z nami zostać.
Do samego końca moim ciałem.
Dziękujemy za tę wypowiedź. Pozwolę sobie odnieść się w kontekście pożądania i tego, co pani Krystyna wniosła jako kategorię, czyli miłości. Miłość w takim konstrukcie Stenberga jest dyskutowana między innymi jako konstelacja emocji pozytywnych, negatywnych. I dlaczego ważne tu są emocje? Bo często osoby mówią, że emocje są paliwem pożądania. Różne emocje. Dla kogoś to będą emocje z tych spektrum bardziej pozytywnych, dla kogoś negatywnych. To jest zależne od preferencyjności. Ale popatrzmy, jaką energią w pożądaniu mogą być emocje w relacji. Ja często w gabinecie używam takiego stwierdzenia, że miłość umiera w ciszy, nie w kłótni. bo w kłótni jest jeszcze rozmowa. W kłótni najczęściej słyszymy się dokładnie, co mówimy. Każdy przecinek słyszymy. Mamy uwagę na siebie. A pożądanie nierzadko karmi się właśnie uwagą. Tym, że zależy nam, że chcemy. I pewne elementy, które tutaj się dzieją, czyli z emocji, powodują, że to pożądanie może być... być na takim poziomie, które daje satysfakcję, chociaż nie zawsze jest to recepta, ale zwróćmy uwagę właśnie na tę receptę, o której powiedziała pani Krystyna, czyli miłość, czyli emocje. To jest też taki element, który nierzadko dyskutuje się w takim konstrukcie, jakim jest pożądanie.
No tak, ale przecież wiemy o tym, że są relacje pełne miłości i pełne szacunku i pełne takiej czułości emocjonalnej i uważności na siebie, a jednak z jakiegoś powodu pożądanie zaczyna gasnąć, zaczyna znikać, czasami w ogóle zaczyna go nam brakować. I więc, wiesz, trudno podać taką uniwersalną receptę, że jeżeli jest miłość, to jest i pożądanie, bo to jest moim zdaniem zbyt duże uproszczenie.
Absolutnie takiej recepty nie mam, tylko zwracam uwagę na emocje jako taki jeden ze wskaźników pożądania, ale podniosłeś bardzo ciekawy wątek, również gabinetowy, mówiąc kolokwialnie, bo to, jak my dyskutujemy miłość w relacji, to też ma swoje niebagatelne znaczenie. Dlaczego o tym mówię? Bo nierzadko zdarza się, i to w procesie terapeutycznym może zostać nazwane, że pod miłością, czy miłość to jest jednak zespół różnych emocji i czasem zdarza się, że w tym konstrukcie nie mieścimy takiej kategorii, jaką jest złość. Złość na osobę partnerską, a ona potrafi korodować to, co właśnie gdzieś dyskutujemy jako może przeżycie ideału miłości. To znaczy, że pojawiają się w nas emocje negatywne, i blokujemy tymi emocjami negatywnymi pożądanie, a nie chcemy ich ujawniać, bo przecież ma być pięknie, bo przecież to jest prawdziwa miłość, bo przecież to jest wielka miłość. Oczywiście mówię o pewnej takiej ścieżce już terapeutycznej w dyskusji o pożądaniu w parze, ale zwróćmy uwagę, co mieścimy w tej kategorii w relacji, bo zdarza się, że my nie chcemy ujawniać negatywnych emocji względem partnera i je kumulujemy i one nam właśnie korodują to, co my nazywamy często pożądaniem.
Czyli ty już opowiadasz o tym, co robimy w momencie, kiedy zauważamy, że coś się zadziało, jeżeli chodzi o taką komunikację erotyczną w związku i gdy próbujemy jakoś nazwać te przyczyny. Bo przecież tak naprawdę w momencie, w którym my zgłaszamy się po pomoc, bo coś się dzieje takiego z naszym związkiem, z naszą relacją, kiedy tego pożądania jest mniej albo w ogóle go na przykład przestaliśmy zauważać, to najważniejszym elementem, który my wykonujemy w gabinecie, to jest szukanie przyczyny oczywiście, tak? Ale zanim do tego dojdziemy, czyli z jakiego powodu może być tak, że to pożądanie nagle znika albo słabnie i co wtedy można zrobić i w jaki sposób sobie z tym radzić, to ja bym chciała, żebyśmy jeszcze wrócili do takich elementów, które będą tworzyły jednak więcej tła, bo pożądanie to nie jest takie zjawisko, które łatwo można potraktować jako wyłącznie biologiczne, ale z drugiej strony też nie można odmówić temu zjawisku takiego podłoża biologicznego. O co mi chodzi? Że dużo jest w pożądaniu decyzji, dużo jest w pożądaniu gotowości i otwartości na tę konkretną osobę, ale są też takie elementy, na które nie do końca mamy wpływ, jak nasze preferencje seksualne, które rozwijają się nam w toku naszego rozwoju seksualnego i nie do końca jesteśmy w stanie je zmienić, jeżeli coś się nam przestaje podobać albo coś się nam nie podoba. To się nam nie podoba i mimo ogromnej miłości może się okazać, że będzie nam to trudno przeskoczyć. 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Zachęcam do tego, aby podzielić się z nami swoją historią. Robert.
Też niezwykle istotnym wątkiem, bo rzeczywiście to, co ty mówisz, jest za chwilę zaczniemy to rozwijać, bo rzeczywiście to jest to z takiego rozumienia i diagnozy, ale i ważna rzecz, którą chciałbym powiedzieć i żebym o tym nie zapomniał, właśnie ją powiem teraz, że pożądanie jest takie przekonanie, taki mit, który zdarza się, że nierzadko też słyszę w gabinecie, że pożądanie jest taką kategorią, która będzie wiecznie trwać. To znaczy, jak się spotykamy i jest to pożądanie wysokie, to jest często takie myślenie życzeniowe, że już takie będzie. I to jest ta miara też tego, że jesteśmy w dobrej relacji. Ja bym się rozprawił właśnie z tym przekonaniem. Pożądanie może się zmieniać i bardzo wiele różnych czynników na to pożądanie wpływa i najczęściej w związku, szczególnie w długotrwałych związkach, będzie miało swoje różne meandry. To nie jest stała. O to mi chodzi. I to nie jest tak, że jak się zmienia, to na pewno to będzie równia pochyła, że to już to koniec. Ono się zmienia. I dynamika w pożądaniu jest czymś bardziej typowym niż pewna stałość. To w kontekście tego mitu dotyczącego pożądania, że to jest ten moment początku i on jakby definiuje już wszystko. A jeżeli znika, to znaczy, że właśnie podważa istotę relacji. Nie. Pożądanie w relacji, szczególnie w długotrwałych relacjach, jest zmienne. Ale wracając do tego, co ty mówisz, rzeczywiście to jest cała konstelacja różnych czynników. Czynników biologicznych właśnie, tych poznawczych, tych preferencyjnych, tego skryptu seksualnego. I na wiele tych elementów rzeczywiście mamy wpływ, a na część nie mamy. I to jest pytanie, na ile my płynnie korzystamy z różnych źródeł pożądania. Nierzadko w naszej audycji poruszamy wątek na przykład pożądania responsywnego i pożądania spontanicznego. To są dwa różne źródła. I często to spontaniczne, to jest właśnie z tej kategorii odruchu, preferencji, czegoś intensywnego, nowego, pierwszego. Natomiast responsywne, to już jest coś, co bardziej może podlegać naszemu wpływowi i działaniu, czyli powielanie zachowania, które sprawia nam przyjemność. Jak go powielamy, to najczęściej się, chcemy to działanie po raz kolejny podjąć. Czyli zwrócenie uwagi, co lubimy, czego nie lubimy, dbanie o to, co lubimy, unikanie tego, czego nie lubimy, już tak mówiąc najbardziej prosto, jest też ważnym czynnikiem pożądania.
I też pozwolenie sobie na chwilę zastanowienia nad tym, czy to, czego właśnie doświadczyłam albo doświadczyłem, było miłe, przyjemne, czy być może nie do końca. Jeżeli nie do końca, to w jaki sposób, co można by było spróbować zmienić, żeby o tę satysfakcję zadbać. Za chwilę wracamy do tematu. My w międzyczasie dodzwoniła się do nas pani Regina z Gdańska. Dobry wieczór, pani Regina.
Dobry wieczór.
Tak, już można mówić?
Tak, dobry tak, wieczór, jest już pani na antenie.
Świetnie. Ja chciałam, państwo cały czas poruszacie temat związany z pożądaniem, ale też z parami. No wiadomo, normalna sprawa i taka no właśnie bardzo normalna sprawa. A mnie z kolei przyszło na myśl, że pożądanie nie jest związane tylko i wyłącznie z parami, z ludźmi, którzy się kochają, którzy ze sobą współżyją, ale też z ludźmi samotnymi, którzy też odczuwają te potrzeby i niekoniecznie musi być do tego partner, żeby móc odczuwać, żeby móc mieć tęsknotę za pożądaniem. O, tak może bardziej poetycko mi się powiedziało. Ale właśnie ja mogę być, znaczy mówię na swoim własnym przykładzie, ja już jestem starszą panią, no już samotną. Seks dla mnie był zawsze bardzo, bardzo ważny w życiu i nie narzekałam nigdy na problemy z tym związane. Teraz, kiedy jestem sama, na pewno zmniejszyła się zmniejszyło się pożądanie, ale ono ciągle we mnie jest. I to nie jest tak, że ja raptem przestałam o tym myśleć, przestało mnie to interesować. Po prostu to w człowieku zostaje. No, u każdego może inaczej. Ja na przykład z przyjemnością bym chciała mieć partnera jeszcze pomimo 75 lat. Nie mam, ale mimo wszystko odczuwam tą potrzebę, żeby móc dalej odczuwać.
Tak, bardzo też ważne słowa, bo ono też pokazuje, że nie ma takiego momentu, w którym nagle przestajemy potrzebować czegoś, albo możemy przestać zwracać uwagę na potrzeby naszego ciała, potrzeby również naszego umysłu.
Potrzeby naszego ciała i tak samo umysł, ma pani rację, rzeczywiście, bo to jest razem połączone.
Tak, zwłaszcza przy pożądaniu. I pani to pięknie ujęła. Ta tęsknota za pożądaniem, to ja to słyszę jako z jednej strony takie działanie i takie zjawisko oparte o biologii, o tą energię seksualną, tak, która jest.
Ona istnieje bez względu na wiek.
A z drugiej strony też ten taki element tęsknoty za tym takim pragnieniem kogoś, takiej już konkretnej osoby.
Tak, no bo trudno udawać, znam wiele osób, które mówią, a mnie to nie interesuje. Z tym, że ja raczej nie wierzę, kiedy już jest osoba sama, samotna, starsza, a gdzie ja w tym wieku, ja już się nie nadaję. A tu nie chodzi o to, czy ktoś się do czegoś nadaje, tylko jakie w ogóle życie miał do tej pory związane z seksem, lub go nie miał, więc rzeczywiście takich ludzi też mamy masę, których to nie interesuje, ale jednak większość to tak pruderyjnie sobie przedstawia tą swoją obecną sytuację. Ja już jestem w tym wieku, że dla mnie to jest sprawa nieistotna. I dlaczego też to mówię, bo poznałam taką bardzo starszą panią, 90-kilkuletnią, która już była w takiej półświadomości takiej życiowej, ale ta pani ciągle wołała, ja przepraszam za słowo, to była taka bardzo prosta osoba, dajcie mi chłopa. Jak już tak, a była, naprawdę nie była, także to wszystko się dzieje, tak niezależnie od człowieka, no zależy jeszcze od charakteru, od tego, ja wiem jak to nazwać jeszcze, nie tylko charakter, ale...
No też temperament nasz, tego w jaki sposób...
O temperament, tak, temperament człowieka. I właśnie to od tego też bardzo dużo zależy. No ja raczej należę do tych osób, które, no, u których temperament, wszystko mi się w tej chwili, dla których temperament, u których temperament jest i to ja jestem osobą raczej energiczną i też jeszcze jedna sprawa, która jest też ciągle związana właśnie z tym pożądaniem, no dla mnie jest ona bardzo bolesna, w sensie takim, że no mówi się także o tym, że niekoniecznie potrzebny jest partner, aby móc odczuwać, no bo to już tylko odczuwać. Mhm. Ale no cóż, mówimy otwarcie. Ja próbuję od czasu do czasu zaspokajać siebie samą, bo to jest właśnie to pożądanie, które mnie czasami ogarnia. Mhm. Potrzeba mi dotyku. Prawie płaczę przy tym w moim dotyku, bo to zupełnie co innego, ale jednak jest mi potrzebne to takie podniecenie, no z tym, że ono nie sprawia absolutnie żadnej satysfakcji. Mhm. Poza tym, że organizm zaczyna reagować. I to jest dla mnie aż do bólu dosłownie czasami, aż prawie, że do łez i złości, że jestem w sytuacji, w której w ten sposób próbuję coś osiągnąć, co mi się absolutnie nie udaje, no bo człowiek ma dobre wspomnienia z takiego normalnego seksu. Więc...
Jasne. Niezwykle ważne rzeczy nam dzisiaj pani opowiada, pani Regino, i mam nadzieję, Robert, że to właśnie za chwilkę skomentujemy, ale jeszcze chciałabym panią podpytać, czy jeśli oczywiście za głęboko to pytanie zadam, albo takie, które gdzieś tam będzie już dla pani dyskomfortem, to oczywiście proszę mi powiedzieć, dobrze? Żeby się nie czuła pani zobowiązana, ale od dawna pani próbuje takiego samozaspokajania się albo właśnie poznawania swojego ciała?
Od momentu, znaczy nie od momentu, po jakimś czasie, kiedy straciłam ostatniego i na co mi tych słów dzisiaj brakuje?
Może emocje.
Ukochanego męża po prostu, najlepszego, bo miałam ich trzech. Ten był cudowny, właśnie pod tym względem między innymi. Potem nie mogłam, w każdym razie po kilku latach chociaż na ciągle mnie po kilku, ten rodzaj tego pożądania, on we mnie po prostu był. Tak. Z tym, że te próby, to po, ja wiem, no może po 10 latach dopiero mnie tak...
Przyszła nawet, pani, żeby popróbować.
Ale właśnie, i to jest takie związane z radiem Talk FM i z tym programem. Bo właśnie przy tym programie ileś tam lat temu, kiedy rozmawialiście państwo bardziej otwarcie na temat kontaktów seksualnych, zaczęłam odczuwać i próbować w ten sposób.
To wspaniała wiadomość, naprawdę. I to rzeczywiście mam nadzieję, że nie przestanie pani też próbować i takiego poznawać też swojego ciała. No tak, natomiast tylko... rozumiem, że to jest inna aktywność. No, to jest inaczej.
Ja bardzo dużo czytam, są książki na różnym poziomie intelektualnym też. W każdym razie, jeśli jest są te jakieś tam sceny związane z seksem, w zależności od tego, jak one są podane, to one podniecają. Uh-huh. I to chyba każdy człowiek, który normalnie egzystuje na tym Bożym świecie, to odczuwa coś takiego, czy jakiś tam film, gdzie uh-huh. jest seks. To wszystko, mój organizm reaguje. To jest normalne zupełnie, że zaczynam odczuwać zmiany po prostu w tych częściach ciała.
Tak jest.
No, w każdym razie nie nagminnie, ale sporadycznie czasami właśnie mi się przypomni, że a może poczuję co nieco. No po prostu mówię tak prosto, całkowicie prostym językiem.
Ja bym się chciał włączyć, bo przysłuchuję się tej rozmowie, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, którą pani powiedziała. Nazwanie bardzo wprost kategorii potrzeby, potrzeby emocjonalnej, jaką jest tęsknota, wymaga ogromnie dużo odwagi. Też pani o tym powiedziała, że no, nie wszyscy tak swobodnie, a może nie chcą, albo jakoś też w jakiś sposób zakrywają ten wątek.
Aby o tym mówić, a to jest tak naturalna sprawa i opisana w wielu książkach medycznych, i która jest nawet potrzebna, bo organizm, pomimo, że nie jest w kontakcie z partnerem, ale organizm reaguje.
Organizm też potrzebuje, prawda? To, co pani mówi, że to jest, że to może jest w jakimś
to jest
sensie...
To jest namiastka. Wiadomo, że to jest
To też jest bardzo... Znaczy, ja wiem, że tutaj może być trudno pani jakoś popatrzeć na to z troszeczkę innej perspektywy, ale spróbuję jakoś wrzucić pani może do przemyślenia jedną rzecz, że taka przygoda z własnym ciałem i z własnym dotykiem, ona potrafi być niezmiernie rozwijająca i ciekawa i bogata w przeżycia pod warunkiem, że rzeczywiście oczekujemy od tego dotyku własnego tego, że co ten dotyk może nam dać. No niestety w momencie, w którym jest ta tęsknota za drugą osobą, za ciałem drugiej osoby, za dotykiem drugiej osoby, za obecnością drugiej osoby, to może faktycznie pojawić się takie odczucie, że to, co robi ból, czy że to, co robimy, jest jakąś namiastką, jest jakąś tylko czymś takim, co...
Ja przynajmniej bardzo to odczuwam, ale pomimo wszystko, co jakiś tam, bardzo rzadko zresztą, no przecież tu nie tłumaczę się w tej chwili, po prostu mówię tak, jak to wygląda, po prostu sobie próbuję poprawić samopoczucie, co naprawdę nie bardzo rzadko się kończy tym, że ja odczuwam przyjemność i satysfakcję z czegoś takiego, tak jak mówię, dlatego, że to jest tylko ja.
Pani Agino.
Na tej zasadzie to się odbywa. W każdym razie to chciałam właśnie tylko podkreślić, dzwoniąc, że pożądanie to nie tylko pary, które tam pożądają się mniej lub więcej. Pożądanie istnieje w każdym człowieku, i starszym, i mężczyznach starszych, i w kobietach, co też jest całkiem naturalne, a na pewno wiele osób tego nie mówi, bo się wstydzi. Mówi, ja jestem starszy człowiek i ja, no gdzie ja będę mówić, czy ja też odczuwam? No nie można, nie wypada nawet.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Ta dyskusja właśnie jest rozszerzona, że pożądanie jest kategorią uniwersalną. Często oczywiście jest to element pary, ale też jest to element, który przeżywamy w pojedynkę, tęskniąc na przykład za wejściem w relację.
To, o czym mówiła pani Regina, ja jeszcze chciałabym jednak wrócić, bo tutaj padły sporo różnych wątków, myślę istotnych, często też takich może pomijanych, bagatelizowanych, jak na przykład autoerotyzm u osób, które są same, nie z wyboru, tylko dlatego, że tak ułożyło się życie, albo no, gdzieś pojawiła się strata i wtedy może być takie odczucie, że porównujemy doświadczenia z takich takiego wrażeń autoerotycznych, z doświadczeń autoerotycznych do tego, co się działo w naszych wcześniejszych relacjach czy w relacji. I jeżeli zaczynamy wchodzić w tego rodzaju narrację, kiedy zaczynamy porównywać te doświadczenia, to może się okazać, że za każdym razem trochę się ranimy, że zamiast popatrzeć na to, co nasze ciało może przeżyć, jak my możemy sprawić mu nawet taką chwilową, krótką, biologiczną przyjemność, to jednak rozpala to cały czas tę ranę pod tytułem samotność, pod tytułem brak tej osoby bliskiej i brak tej osoby, której możemy pożądać. Więc ja tutaj zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy rozróżniali te różne, te poszczególne zjawiska i rozumieli, z czym mamy do czynienia, bo mam wrażenie, że w tym, o czym mówiła pani Regina, jest też dużo samotności, tęsknoty za drugą osobą, również w kontekście seksualnym, a z drugiej strony są potrzeby ciała, które gdzieś staramy się zaspokajać, a jednak ciągle porównując to do wcześniejszych doświadczeń, tak boleśnie uświadamiamy sobie, że doświadczyliśmy straty.
I też nie pozwala nam to, co wspomniałaś wcześniej, skorzystać z tego potencjału, który ten element może nam przynieść, bo on też dodatkowo, to też padło, wzmacnia to przeżycie negatywne. Dodatkowo właśnie wyolbrzymia pewną potrzebę, która jest, czyli tak jak mówisz o tej samotności, tą potrzebę bycia w relacji. I nie zawsze ta potrzeba jest właśnie, może być zaspokojona, no bo też nie z naszej, to nie jest nasza decyzja, tylko nieraz są to po prostu okoliczności. I moim zdaniem dotknęłaś bardzo ważnego punktu, właśnie tego, że może sytuacja, która generalnie jest przyjemna, ale właśnie nie ma tych okoliczności, które byśmy chcieli, żeby były, dawać nam bardzo, pomimo tego nawet bardzo podobnego, albo nawet tego samego doświadczenia, zupełnie inne emocje. I też zabierać pewien potencjał tego, co się może zdarzyć. Że to jest taki element, który dodatkowo właśnie podkreśla, wyolbrzymia ten rodzaj na przykład osamotnienia, który głęboko przeżywamy, bo o seksie najczęściej mówimy jednak w sytuacji bycia w związku. I to też może być taki element, który no właśnie wzmacnia to. Chcemy, pragniemy, to zaspokojenie, jakiś rodzaj kary też, jakiś rodzaj bólu, jakiś rodzaj rozczarowania też się może pojawić.
22 44 44 044 to nasz numer telefonu, a my wszyscy dobrze, żebyśmy pamiętali, że nasze ciało czasem ma swoje własne ścieżki i swoje hipotezy i kieruje nami w taką stronę, która wymaga od nas skonfrontowania się sami ze sobą. I o co mi chodzi? Że w takich sytuacjach, gdzie nie mamy relacji, jesteśmy sami, nie mamy w tym momencie nawet perspektywy, żeby stworzyć z drugą osobą stały związek, to jednak to obcowanie z własnymi potrzebami z jednej strony pokazuje nam, że nasze ciało jest jeszcze cały czas bardzo otwarte na różnego rodzaju bodźce seksualne, ale z drugiej strony, jeżeli zaczniemy, utkniemy w pewnym sposobie myślenia to i takiego przeżywania na poziomie rozumu, na poziomie takiego nazywania sobie sytuacji, w której jestem, to może się okazać, że ta energia, która jest czymś bardzo dobrym, korzystnym i może być bardzo przyjemnym, będzie obracana przeciwko nam.
I nawet może się to zdarzyć w momencie, kiedy jesteśmy w związku. Bo znowu sięgnę po przykłady z gabinetu. Możemy przeżywać to pożądanie, ale na przykład nie spełniać je. Tego pożądania w relacji z partnerem bądź partnerką, a na przykład znajdywać to, znajdujemy to zaspokojenie w autostymulacji. I to też może być kolejny element, który może budować jakieś poczucie rozczarowania, pustki, bólu, pomimo tego, że jesteśmy w relacji, mamy warunki, a jednak nagle się okazuje, że ta autostymulacja daje więcej zaspokojenia, zaspokaja te potrzeby, które mamy, a w relacji nam trudno te potrzeby przedyskutować właśnie i wnieść je jako temat, bo to oczywiście w tym przykładzie osamotnia to jest jedno, ale możemy też to osamotnie przeżywać w relacji.
Tak, naprawdę.
I to jest wtedy też, i może być też źródłem jakiegoś rodzaju gigantycznego dyskomfortu. Co jest nie tak ze mną? Kim jestem? Dlaczego tak jest? I do siebie pretensja, i do otoczenia, i do wszelkich mocy, że właśnie nie potrafię, pomimo tego, że chcę.
Czy pożądanie to jest biologia czy decyzja?
Oj, tutaj to słynne czy niesłynne stwierdzenie, to zależy. Bo ja myślę, że biologia to jest tak, to co mówiliśmy na początku, pewien rodzaj iskry, pewien rodzaj podglebia. A w pożądaniu dużo tego czynnika psychospołecznego, tego też świadomego korzystania z różnych źródeł pożądania, po tym, co powiedzieliśmy wcześniej, już jest z decyzji. Zadbanie o siebie jest nierzadko z decyzji, z granic, z dyskusji, z świadomości też własnego ciała, z świadomości to, co nawet tutaj padło jako bardzo, bardzo takie określenie gabinetowe, czyli poznania własnego skryptu seksualnego, opowieści o własnych fantazjach, próbie zaproszenia do dyskusji o tych fantazjach. To wszystko jest to, co buduje, co pary określają jako wzajemna nić porozumienia i pożądanie.
Jeżeli w pożądaniu jest ten element biologiczny i na etapie diagnozy, rozpoznawania sytuacji, z którą zgłaszają się pary czy dane osoby do ciebie, do mnie, do gabinetu i zaczynamy analizować sytuację i uznajemy, że no na poziomie biologii tutaj nie możemy się do niczego przyczepić. Ta energia seksualna jest, potencjał seksualny jest, natomiast pojawia się problem mimo to w relacji, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale mam wrażenie, że dużo łatwiej jest nam przyjąć taką wersję pod tytułem coś jest ze mną nie tak, coś jest nie tak z moją biologią, zniknęła ta energia seksualna, niż że coś się zadziało takiego, że ja przestałem pożądać osobę, która jest mi najbliższą i która jest tak naprawdę mi bardzo droga. Nawet nazwanie tego jest bardzo trudne.
Rzeczywiście, i jeżeli nawet na to popatrzymy właśnie w tym modelu, że mamy te czynniki psychospołeczne, mamy czynniki biologiczne, ale mamy też czynniki relacyjne. I już tak używając też takiego slangowego określenia, na terapię przychodzi para. Nie dwie osoby, tylko para. I też patrzymy, co się dzieje w tej dynamice w parze. Bo nierzadko się dzieje, że właśnie są to, co też o tym wspomnieliśmy dzisiaj, bardzo sprzeczne emocje wokół partera, parterki. I one potrafią zamieszać w pożądaniu. Że na przykład to, że nie potrafię postawić granic, że mam żal do partnerki czy do partnera, że mam złość, a nie potrafię tego. I to się odbije też na pożądaniu, na chęci, bo chcę wycofać się, ukarać. Jestem zezłoszczony. Tam może być dużo tych elementów, właśnie tak jak powiedziałaś, relacyjnych.
No dobrze, a co z nudą?
To jest w ogóle moim zdaniem leitmotiv dyskusji o pożądaniu. I tutaj ten czynnik społeczny, powiem, jak dużo potrafi namieszać, bo w takim takim, o już użyję tego określenia, w takim skrypcie pornograficznym, to pożądanie to jest w ogóle cały czas jako, nie wiem, dyscyplina sportowa, a najlepiej olimpijska.
I potrzeba nowości cały czas.
Totalna potrzeba nowości, czyli cały czas różnorodność, nowość, intensywność to są te boostery pożądania. I rzeczywiście, jeżeli tak będziemy myśleć o pożądaniu, no to jest bardzo niebezpieczna kategoria, bo może na pewnym etapie skończyć się właśnie to paliwo nowości, intensywności i ono rzeczywiście, no właśnie ustawicznie niepodkręcane może nie dać tego przeżycia, jaki się pragnie i obawa przed nudą. I tutaj taka mała gwiazdka, też przypominam, jak rozmawialiśmy w niejednej seksaudycji, na przykład o tym, czym mogą być zabawki erotyczne. I jak ważne jest to, żeby je wprowadzić na poziomie zabawy i właśnie tej przyjemności, a nie jako protezowanie utraty. I to jest właśnie też taki ciekawy wątek też w pracy z parami, że właśnie ten moment, kiedy zauważają, że ta intensywność tego właśnie paliwa nowości, intensywności się kończy, to szukają jakiegoś zewnętrznego źródła tego pobudzenia właśnie w spektakularnych wyjazdach, właśnie w zabawkach erotycznych, czyli tego paliwa właśnie, tego nowość, intensywność, co jest bardzo fajną podpowiedzią, ale zdarza się, że w pewnym momencie to się kończy, bo już się wszędzie było, wszystko się już kupiło. I na ile pary też potrafią skorzystać, można powiedzieć, z bardzo prostej podpowiedzi. Odpowiedzi na pytanie, co ja lubię w seksie. Co ja chcę powielać w seksie jako działanie. Czasem coś może się wydawać najmniej atrakcyjne z punktu widzenia na przykład filmu porno, a może być najbardziej podniecające dla nas samych. I nazwanie tego, zadbanie o to, żeby to się pojawiło w relacji, może być właśnie tym paliwem, które daje w długotrwałych relacjach dość duże prawdopodobieństwo utrzymania pożądania, czyli właśnie to pożądanie responsywne. Czyli to pożądanie wynikające po prostu z powielania, zachowania, które sprawia nam przyjemność.
Czy może być tak, że pożądać będziemy czegoś, co jest przewidywalne, co jest powtarzalne i co jest takim mało już ekscytującym nas pod względem chociażby tych nowości doznaniem?
Ja bardzo lubię to porównanie, bo w przypadku seksu i jedzenia uruchamiane są wszystkie zmysły. I popatrzmy na to właśnie w tej kategorii. Mamy ulubiony sernik i lubimy iść do cukierni, kupować ulubiony sernik. I nam się prawie nigdy nie nudzi ten sernik i potrafimy oczywiście czasem już do granic najeść się tego sernika, ale wracamy po ten sernik. Więc popatrzmy na to z tej perspektywy. Nie, to nie jest tak, że musimy cały czas próbować czegoś nowego, bo to będzie ten gwarant właśnie tego spełnienia.
I mało tego, może się okazać, że to nowe ciastko sprawi, że zatęsknimy za sernikiem.
Rzeczywiście, nawet w momencie, tak popróbowaliśmy wielu już różnych ciastek, ale i tak dalej mamy ulubione potrawy.
I dlatego ważne jest, żebyśmy my też zastanawiając się nad własną seksualnością i też patrząc, czego nam potrzeba, czego nam brakuje, patrzyli się również z tej perspektywy własnych potrzeb, a nie tego, co nam się wydaje, że powinno zadziać się w relacji po to, żeby ona cały czas żyła ogniem seksualnym.
No i popatrzmy na to właśnie kultura masowa, która cały czas nam mówi, że zawsze, czy warto wymieniać ten nowszy model, zabiera nam właśnie tą moc tego, że coś lubimy, że chcemy to i chcemy powtarzać i dobrze z tym czujemy, że musimy często wykonać nawet pracę, żeby powiedzieć tak, to lubimy i kropkę i chcemy właśnie, żeby to było i tego pragniemy.
Bo może się zdarzyć tak, że taki właśnie seks, który mamy przez 10-15 lat, on cały czas jest dla nas źródłem przyjemności i cały czas go pożądamy. Mimo tego, że czas leci, czas płynie, pojawiają się nowe gadżety i nowe mody w świecie pornografii, to nas cały czas ekscytuje ten nasz bardzo intymny i bardzo mało urozmaicony seks. I może się okazać, że w momencie, kiedy zaczniemy wywierać na siebie presję, na siebie albo na osoby partnerskie, albo kiedy zaczniemy tak nasiąkać potrzebą zmiany i urozmaicenia, to może się okazać, że dopiero w tym zaczniemy odczuwać dyskomfort.
Rzeczywiście, no to co ty mówisz, mózg potrzebuje nowości, mózg karmi się nowościami i tylko niebezpieczne jest to, że wmówienie, że to jest jedyna ścieżka, która da nam spełnienie, że jakby spotkanie się też z własnymi potrzebami, też powtarzalną pewnych potrzeb, nawet rutyną, która oczywiście wiele osób mówi, że rutyna zabija sypialnię. Dla mnie nie rutyna, tylko pewien rodzaj powtarzalności. A jeżeli w tej rutynie mamy coś, co nam daje jakiś rodzaj przyjemności.
I bezpieczeństwa na przykład.
I poczucia bezpieczeństwa, to rzeczywiście to może być długotrwałe źródło przyjemności. I druga rzecz, bo w pożądaniu i nawet w moim odczuciu można tam o wiele więcej warstw odnaleźć, kiedy ono jednak jest zrozumiane z poziomu powtarzalności pewnego działania, że ta nowość, która może być ekscytująca i zawsze podpowiedzi dotyczące tej nowości mogą być zagłuszające, ona nie potrafi dostrzec, czy w jakiś sposób zbadać tego, czy rzeczywiście lubimy. I nierzadko, bo znowu jakby wrócę do przykładów gabinetowych, zdarza się, że jak przychodzą do mnie pary i dyskutują własną seksualność, to właśnie tam pojawia się po raz pierwszy wątek nazwania własnych potrzeb. To się wydaje tak oczywiste, że te potrzeby były wcześniej zadbane. Tak nie jest. I nierzadko słyszę o pewnym performancie seksualnym, jak on powinien wyglądać, co sprawia tej drugiej osobie przyjemność, a trudno mówić o tym, co samodzielnie sprawia przyjemność. I to jest jedno z trudniejszych pytań, ja mam takie poczucie, które pojawia się w gabinecie. Nazwanie tego, co sprawia mi przyjemność, bez tabu, bez jakichś ograniczeń, bez jakichś właśnie skryptów, jak powinno być, jest jednym z trudniejszych momentów.
Ja bym chciała dodać do tego, co powiedziałeś, jeszcze jedną rzecz, bez też udawania. Bo to, co potrafi być naprawdę killerem, jeżeli chodzi o pożądanie i seksualność w relacji, to jest wchodzenie w rolę, to jest wchodzenie i stawanie się kimś, kim nie jestem, podejmowanie się zachowań, na które nie do końca mam ochotę i udawanie, że sprawiają mi one przyjemność. I ja wiem, że to może się dla wielu osób kojarzyć z czymś takim, no jak tak można, że w ogóle tak się nie robi, że no po co. Jasne, ale tak naprawdę bardzo wiele osób właśnie w ten sposób funkcjonuje seksualnie, że trochę dla świętego spokoju, trochę dla własnego komfortu, trochę po to, żeby komuś nie robić przyjemności, trochę po to, żeby być postrzeganym jako tutaj osoba niezwykle ekscytująca pod względem seksualnym, wchodzimy w pewne role i później okazuje się, że nam w tych rolach już przestaje być wygodnie.
To spełnianie oczekiwań partnera, partnerki staje się pierwszą kategorią. I to, co ty mówisz, znalezienie balansu pomiędzy tym, że rzeczywiście mamy ten seks konsensualny, mamy ten seks, który też jest nastawiony na obopólną satysfakcję, ale też zadbanie o siebie w tym wszystkim. I ten wymiar, który dla wielu osób może być przeżyty wręcz jako egoistyczny. Jak to? No właśnie. Bo to nie jest tylko opowieść o spełnianiu oczekiwań, tylko to też jest opowieść o spełnianiu osoby partnerskiej, tylko też własnych. Ja bym chciał jeszcze na koniec, bo zapomnę, powiedzieć jedną rzecz. Napisała do nas pani Magdalena właśnie poprzez nasze media społecznościowe, przez Instagram i właśnie skomentowała, że zagadnienie bardzo jest aktualne dla niej i czeka z niecierpliwością na to, co jakie informacje w audycji się pojawią. Ja chwilę później odczytałem. Bardzo dziękujemy za te informacje i proszę pamiętać, że mogą do nas państwo pisać cały tydzień. My zbieramy te informacje, one są na naszym Instagramie czy Facebooku i na podstawie państwa pytań, spostrzeżeń też budujemy tematy kolejnych seksaudycji.
Dokładnie tak. I dzisiejsza rozmowa o pożądaniu, o tym, w jaki sposób też oswajać rozmowy o pożądaniu, bo oczywiście dzisiaj nie wyczerpaliśmy tematu i też wiele jeszcze przed nami, myślę, w kolejnych eksaudycjach, w jaki sposób to pożądanie oswajać, ale też, że my możemy pewne rzeczy nazywać wprost, to jest, mam nadzieję, dzisiaj takim przesłaniem, które wybrzmiało z tej dzisiejszej dyskusji, żebyśmy my wiedzieli, z czym mamy do czynienia, potrafili to w sobie nazwać, ale też bez obawy przyglądali się tym fluktuacjom, które z pożądaniem mogą się dziać w relacji. To nie jest nic niezwykłego, że ono się będzie zmieniało, może się zmieniać, nie musi, ale jeżeli nawet tak się dzieje, to my możemy bez paniki i bez takiego niepokoju przyglądać się sobie, przyglądać się drugiej osobie, jeżeli chodzi o potrzeby. I też jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo jak mówiłeś, to pojawiła mi się takie przemyślenie, że to, co wiele osób podkreśla, że jest niezwykle ekscytujące w seksie, to jest patrzenie na osobę i bycie z osobą, która jest podniecona, jest w tych emocjach, doświadcza czegoś niezwykle przyjemnego. Nawet jeżeli to jest za każdym razem to samo. I dlatego ważne jest to, żebyśmy my sami znali nasze potrzeby, żebyśmy mogli być z tą drugą osobą uczciwie.
I nie bali się przewidywalności, bo ona też potrafi być dla nas niezwykle ważnym elementem, dawać poczucie bezpieczeństwa.
Dziękujemy za kolejne spotkanie, dziękujemy za telefony i komentarze. Dzisiejszą seksaudycję prowadzili dla Państwa Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Program realizował Michał Brodowski, wydawała Maria Mroczkowska. Dziękujemy bardzo i dobranoc.
Dobranoc.
Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.